Rozważając, jaki hymn mamy zaśpiewać na to poselstwo szóste o tytule Zachować siebie w jednym przepływie Pańskiego dzieła w celu rozprzestrzeniania Kościoła i otrzymania Pańskiej łaski, żeby zostać zbawionym od szatańskich intryg. W środku tego tytułu mamy kwestię rozprzestrzeniania Kościoła. Mówimy o Księdze Dziejów Apostolskich. Prawdopodobnie nie ma innej księgi w Nowym Testamencie, która by ukazywała tę kwestię rozprzestrzeniania się Pana w Kościele, tak jak ta księga. Rozważając, co mamy zaśpiewać, ten hymn przyszedł mi na myśl. Zwykle śpiewamy go na stole pańskim, ale jest to bardzo właściwy hymn, jeśli mówimy o Księdze Dziejów Apostolskich. W szczególności pomaga nam, abyśmy mieli organiczne spojrzenie na wszystko. Dziś wciąż istnieje wśród nas taka możliwość, że możemy powiedzieć albo myśleć, że mamy prawdy, mamy słowo i tak dalej z jednej strony, a z drugiej strony mamy, powiedzmy, praktykę, aktywności różne. I z czasem takie fałszywe rozdwojenie jakby istnieje, tak jakby te dwie rzeczy były czymś innym, tak jakby wzajemnie się wykluczały albo rozłączne były od siebie. Także ja, być może ja jestem po stronie w obozie prawdy, a ty jesteś w obozie praktyki, ja jestem za bardzo w obozie prawdy, a ty za bardzo w obozie praktyki. Ta kwestia, którą poruszamy tutaj na szkoleniu, Dzieje Apostolskie, posługując się Dziejami Apostolskimi, powinna usunąć, zniszczyć tego rodzaju koncepcję, tego rodzaju wyobrażenie. Usuniemy je? To jest tak naprawdę jedno i to samo. Te dwie rzeczy. Zaczynając od pierwszego poselstwa, kiedy mówił brat Ron, pojawiło się we mnie takie brzemię i byłem bardzo taki... Musimy w Pańskim odzyskiwaniu przyjąć to samo spojrzenie. Kiedy mówimy o rozprzestrzenianiu się, kiedy mówimy o przyroście, o wzroście, o rozkrzewianiu, musimy mieć organiczne spojrzenie. Możemy praktykować, robić różne rzeczy, ja w jeden sposób, ty w inny, ale gwarantuję wam, że im bardziej podkreślamy praktykę w ten sposób, tym bardziej będziemy powodować problemy, ponieważ mój sposób, przepraszam, nie twój, mój sposób zawsze jest lepszy niż twój. Ja otrzymałem go prosto od brata Lee. Niebawem kłócimy się, sprzeczamy, są między nami różnice, który sposób jest lepszy, czy sposób w 80-tych latach, który mieliśmy, czy sposób lat 90. jest lepszy. Chciałbym to położyć na stole, otwarcie o tym powiedzieć. Chciałbym, żebyśmy usunęli z pomiędzy siebie tego rodzaju różnice. Zawsze musimy mieć spojrzenie życia, spojrzenie organiczne na tę kwestię wzrostu i przyrostu i rozprzestrzeniania się Pańskiego świadectwa. Mam nadzieję, że tak będzie. Mam nadzieję, że to szkolenie pomoże nam wszystkim w ten właśnie sposób. To właśnie tutaj mamy ten hymn, to jest hymn, który często śpiewamy na stole pańskim. Dla mnie jest to hymn na temat rozkrzewiania, wzrostu, przyrostu. Gwarantuję wam, że nie znajdziecie w tym hymnie żadnej metody, sposobu. Nie wiem, która zwrotka miałaby to być. Ale gwarantuję wam, że nie znajdziecie tutaj żadnego sposobu ani techniki. Ale ten hymn jest przepełniony wzrostem, przyrostem. Rozkrzywianiem Pana. A ostatecznie nawet poprzez Jego wzrostu, poprzez Jego ciało. Mam nadzieję, że nie marnuję tutaj czasu, ale po prostu mam to brzemię dla pańskiego odzyskiwania, zwłaszcza dla braci wiodących, dla starszych, dla tych, którzy przewodzą w służbie, aby pomogli młodszym, aby mieli właściwą koncepcję, właściwe spojrzenie. W przeciwnym razie nieodzownie będziemy ich prowadzić na manowce. Jeśli nie będziemy im pomagać, aby widzieli wszystko w odpowiednim świetle. Jeśli mówimy o przyroście, o powiększaniu się, to rozpoczęło się w wieczności przeszłej. On był na łonie Ojca. Ojciec miał pewne pragnienie. I miał swojego pierworodnego syna w swoim łonie i poprzez wcielenie ten syn został nam dany. Bóg tak ukochał świat, że dał swojego jednorodzonego syna i to danie, to podarowanie, to krok wcielenia. Aby ten Bóg mógł rozpocząć rozkrzewiać się, rozgałęziać się, rozkrzewiać się. Kiedy mówimy o rozprzestrzenianiu się, powinniśmy mieć w naszym umyśle obraz gałęzi, rozgałęziania się. To nie jest rozprzestrzenianie jakiegoś ideału, jakiegoś wierzenia, pomysłu. Z pewnością nie jest to rozprzestrzenianiem żadnej religii. To jest Bóg, który się rozprzestrzenia. Bóg jest Bogiem, który się rozprzestrzenia i ma wieczny zamysł, wieczne pragnienie, aby rozgałęzić się, aby się rozkrzewić. Z niebios na ziemię, z boskości do człowieczeństwa, od Boga, aby ten Bóg stał się człowiekiem. I to był ten jednorodzony syn. To nie wystarczy. Można powiedzieć, że to tylko jeden owoc. W Księdze Izajasza mamy owoc ziemi. Pamiętacie? Odrośl Jessego, jeśli się nie mylę. Mam nadzieję, że dobrze to cytuję. Z Księgi Izajasza. Mamy tę myśl Pana, który jest gałęzią. On jest odroślą Jessego, korzeniem Jessego, jest także gałęzią. I ta gałąź jest po to, aby przynosić owoc. Aby przynosić wiele owocu. W powszechnym sensie. Tak więc ten pierwszy krok polega na tym, że Bóg rozgałęził się w człowieka, we wcieleniu. W jeden taki owoc. I ten owoc stał się gałęzią. Jak spojrzymy na krzew winny, kiedy mówimy o tej kwestii rozszerzania się, rozprzestrzeniania się, to nie jest nawet żadna przenośnia. To jest coś więcej niż obraz. To pewna rzeczywistość w Ewangelii Jana w rozdziale 15. Powiedziane tam jest, Pan mówi, że ja jestem prawdziwym krzewem winnym. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a mój ojciec jest gospodarzem, winogrodnikiem. Tak więc widzimy tutaj pragnienie Boga, samego gospodarza, winogrodnika. A więc Bóg ma to pragnienie, aby powiększyć samego siebie, aby mieć przyrost w człowieku, aby rozprzestrzenić się na człowieka, aby człowiek stał się jego pomnożeniem, aby stał się jego powieleniem, aby stał się jego przyrostem. Tak więc w swoim sercu, w swojej ekonomii miał pragnienie, aby zasadzić organizm. I ten organizm to jest ten prawdziwy krzew winny. I podkreślam tutaj organiczny aspekt tego, ponieważ cały czas jest to coś organicznego. Ten boski organizm. I ten organizm to po prostu jego syn. Początkowo był to jednorodzony syn, którego zasadził na tej ziemi, aby narodził się ten owoc z tego krzewu winnego, aby z tego owocu powstało wiele owoców. Dziś jesteśmy częścią tego owocu. Mamy tę myśl w Jana 12, która mówi o tym, że jeśli ziarno pszenicy pozostanie samo, jeżeli nie umrze, zostanie samo, ale jeżeli zostanie zasiane do ziemi, aby umrzeć, tak naprawdę nie umrze. Umrze, ale przyniesie wiele owocu. Czy widzicie ten obraz? To jest wspaniała, wielka Boża ekonomia, aby zasadzić swojego Syna w tej ziemi, na tej ziemi. I to jest akt wcielenia. Ale poprzez śmierć i zmartwychwstanie to ziarno, to ten jedyny Syn Boży wpadł w ziemię i umarł i w zmartwychwstaniu kilka dni później został uczyniony pierworodnym synem. Poprzez tę śmierć i zmartwychwstanie ma miejsce proces pomnożenia. Ma miejsce organiczne pomnożenie. To jedno życie teraz rozprzestrzeniło się do wszystkich, których wybrał, włączając to mnie i ciebie. Nie tylko zostaliśmy odkupieni za sprawą śmierci Pana, ale poprzez Jego zmartwychwstanie wszyscy zostaliśmy odrodzeni, abyśmy stali się Jego licznymi braćmi i licznymi synami Bożymi. Tak więc teraz w zmartwychwstaniu już nie jest On jedynym Synem Bożym, jednorodzonym Synem Bożym, teraz jest pierworodnym Synem. I teraz ten pierworodny Syn rozprzestrzenia się, rozkrzewia się. To poselstwo pierwsze, to rozprzestrzenianie się tego Chrystusa ma miejsce właśnie w ten sposób. Rozprzestrzeniamy Go już nie jako jedynego, jednorodzonego Syna, ale rozprzestrzeniamy Go jako pierworodnego, ponieważ tylko w pierworodnym rozgałęzia się On w człowieka. Rozprzestrzenia samego siebie przez swoje życie, które wszczepia w nas. To ma miejsce w zmartwychwstaniu Jezusa. Wszyscy zostaliśmy powieleni, organicznie powieleni, aby być tacy sami jak On, przynajmniej w części. I poprzez Jego organiczne zbawienie staniemy się Jego pełnym, kompletnym powieleniem. Będziemy tacy sami jak On. Oczywiście nie w bóstwie, ale w Jego życiu i naturze. Jako Jego liczni bracia i liczni Boży synowie. Zwrotka trzecia mówi o jedynym ziarnku, które wpadło, aby umrzeć i zmartwychwstać, aby pomnożyć to życie. Zostaliśmy zrodzeni w Jego życiu, w Jego naturze, w tej samej naturze, którą miał Chrystus. Staliśmy się wieloma ziarnami, a w zwrotce czwartej mamy podsumowanie tego wspaniałego hymnu. Jesteśmy Twoim całkowitym powieleniem, Twoim ciałem i Twoją oblubienicą. Czym jest ciało? Ciało jest po prostu skutkiem tego rozprzestrzeniania się. Ciało nie jest nieruchomym ciałem. Ono zawsze rośnie. Nawet ta świątynia jest rosnącą świątynią. Mówiliśmy o kamieniu narożnym, o tym, że stajemy się kamieniami, jesteśmy budowani razem. Czasem wciąż nasza myśl jest taka bardzo sztywna, związana z czymś sztywnym, statycznym. Nie, ta budowla rośnie, ponieważ nie jest martwa. To nie są cegły i beton. To jest coś organicznego. I to ciało także zawsze rośnie. Kościół zawsze się rozprzestrzenia, zawsze rośnie. Twój wyraz i Twoja pełnia, abyś zawsze mógł tam mieszkać. Wzajemne miejsce mieszkania dla człowieka i Boga. Jesteśmy Twoją kontynuacją. Jesteśmy Bożą kontynuacją, kontynuacją Boga. Pomyślcie o tym. Kontynuujemy Boga. Jesteśmy Jego dalszym ciągiem. Bóg stał się człowiekiem, ale ten człowiek był w Palestynie. Może w promieniu 100 mil. Być może to tyle. Ale zmarł. Zmartwychwstał. W niebo wstąpił. I został wylany. Teraz jego ciało jest na ziemi. Ale to ciało było wtedy małe. Kościół w Jerozolimie. Widzimy w Księdze Dziejów Apostolskich, że to ciało się rozprzestrzenia. Kościół się rozprzestrzenia poprzez uczniów i poprzez apostołów. Tego właśnie Bóg pragnie dokonać w swojej ekonomii. Tak pragnie się rozprzestrzeniać. To nie jest coś na temat kampanii ewangelizacyjnej. Nie jest jakaś aktywność. Tak, głosimy Ewangelię, rozmawiamy z ludźmi, rozdajemy traktaty, przyprowadzamy ludzi do Pana i to widzimy w dziejach apostolskich. Wciąż to mówimy, ale chcę Wam tutaj dać większy obraz. To jest gałąź, która rozprzestrzenia się od Jerozolimy na całą ziemię. Będziecie moimi świadkami. Najpierw w Judei, później w Samarii, a później gdzie? W najdalszych. Zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie krzew winny, który się rozprzestrzenia na całą ziemię, pokrywa całą ziemię. Powracając do tego krzewu winnego, w Kalifornii mamy taki region winny. Widzimy te winnice i mamy krzewy winne tam. Ja nie jestem takim winogrodnikiem, nic nie wiem na temat sadzenia krzewów winnych, ale widząc różne obrazki, krzew winny to nie jest tak naprawdę drzewo, tak jak sosna, czy które ma duży pień i później gałęzie, które rozchodzą się na boki. Krzew winny nie wygląda w ten sposób. Krzew winny rzeczywiście ma taki jakby pień, można by to nazwać pniem, ale bardzo nieduży, niewysoki, a reszta to po prostu gałęzie. I te gałęzie rozprzestrzeniają się. Nie wiesz, gdzie to drzewo się kończy. Nie idzie w górę, idzie po ziemi. Czemu się śmiejesz, Pawle? A powiem Ci dlaczego. Ponieważ ten krzew winny przyszedł z nieba. Źródło jest w niebie. Został ten krzew zasadzony na ziemi, a teraz musi rozprzestrzeniać się po ziemi. Rozkrzewia się teraz na całej ziemi. Ale to rozkrzewianie nie jest w nim samym, ale rozkrzewia się on poprzez gałęzie. My teraz jesteśmy wszystkimi gałęziami tego krzewu winnego. Stajemy się częścią tego powszechnego bosko-ludzkiego organizmu. Jako gałęzie, a jest to jeden z takich naszych głównych statusów jako wierzących, co mamy robić? Nie buduje się mebli z krzewu winnego, prawda? Po co jest krzew winny? Krzew winny ma tylko jedno zadanie, jeden cel, jedno przeznaczenie, aby przynosić owoc. I ostatecznie jest po to, aby wytworzyć z niego wino, ale tak naprawdę chodzi o przynoszenie owocu. To jest jego celem. I wiele owocu jest, przynosi taki krzew winny. Jeżeli tak jest, to wtedy ojciec jest otoczony chwałą. I wtedy radość gałęzi jest uczyniona pełną. A więc, abyśmy mogli uczynić ojca szczęśliwym, Kościół musi się rozprzestrzeniać, rozkrzewiać. Musi. Dzięki Panu, nawet w Pańskim odzyskiwaniu, ten krzew winny rozkrzewił się na całą ziemię. Nie zapomnę, jak we wczesnych latach 80. brat Lee udawał się do starego Stuttgartu. Wiecie, co mam na myśli. Udawał się na te konferencje zielonoświątkowe i mówił na temat Ewangelii Jana i natknął się na ten rozdział 15 w Ewangelii Jana i brat Lee po prostu oszalał. Nie zapomnę tego. Po prostu oszalał. Po prostu mówił na temat tego krzewu winnego, który rozprzestrzenia się w całej Europie. I to były czasy, w których mur berliński był nienaruszony wciąż. Wiecie, o czym mówię, prawda? Żelazna kurtyna jeszcze się nie podniosła wtedy. Ale brat Lee prorokował wtedy, że ten krzew winny rozkrzewi się, że te gałęzie rozkrzewią się ponad tym murem. Oszalał, wszyscy oszaleliśmy razem z nim wtedy. Byliśmy podekscytowani. Widzimy teraz po tych wszystkich latach, jak ten krzew winny rozkrzewił się w całej Europie, kraj po kraju. Cały czas się rozkrzewia do różnych miast, do różnych miejscowości, miasteczek, miejsc. Wciąż się rozkrzewia. Mówię wam, ojciec zostaje otoczony chwałą. Jestem pełen radości. Jestem pełen radości, że teraz ten krzew rozkrzewia się w Afryce. Paul, ile w ilu krajach? W 25. Jeszcze 30 zostało. Aleluja. Jeszcze 30 krajów pozostało. Ten krzew winny będzie się rozkrzewiał w Afryce. Jest nie do zatrzymania. Rozkrzewi się, przyniesie owoc kraj po kraju. W Afryce nawet możemy powiedzieć wioska po wiosce, miejscowość po miejscowości, naród za narodem, plemię za plemieniem, naród za narodem. Afryka należy do Pana. Aleluja! Gałąź jest tutaj. Czy nie jesteście szczęśliwi, bracia? Jestem tak szczęśliwy. Pan rozkrzewia się w ten właśnie sposób. Musimy mieć to spojrzenie. Z tym spojrzeniem przechodzimy teraz do Dziejów Apostolskich. Kiedy mamy takie spojrzenie, skupiasz się nie na tym, co robimy, taki jest sposób na rozkrzewianie się, może taki. Powiem wam, że dopóki nie robimy jakichś dziwnych, światowych rzeczy, jakichś sztuczek, śmiesznych, zabawnych rzeczy, to po prostu polegamy na duchu, na modlitwie, na słowie i poruszamy się według zasady ciała. Wszystko działa. Wszystko jest okej. Mamy tutaj brata Jake'a z Izraela. Wiecie, on teraz jest Żydem i ma brzemię, żeby zdobywać Żydów. Powiedziałbym, że to jest szczególna gałąź, aby rozgałęzić się, aby przynieść żydowski owoc, aby uczynić tych Żydów synami Bożymi. Powiem wam jedną rzecz. Potrzeba bardzo szczególnego sposobu, aby dotrzeć do Żydów. Nie możecie po prostu pojechać i zrobić coś na swój sposób. Potrzeba bardzo szczególnego sposobu, nawet szczególnej umiejętności, szczególnej mądrości. Paweł mówi, że dla tych, którzy byli bez prawa, stałem się bez prawa. A ci, którzy są podlegli prawu, jestem w prawie. Powinno być 12 bram, wiele różnych bram dla różnych rodzajów ludzi w różnych kierunkach. na ziemi. Także mogą być różne sposoby, aby przyprowadzić różne rodzaje ludzi do Pana. Ale to jest ta sama gałąź, to samo boskie życie, które płynie. Myślę, że to wystarczy. Miejmy takie spojrzenie wszyscy w Pańskim odzyskiwaniu. Teraz Pan rozkrzewia się, rozgałęzia się w Azji, w Pakistanie, Sri Lanka, Nepal, te wszystkie kraje. Pan rozgałęzia się w południowej Ameryce, w północnej Ameryce, Australazji. Niedługo rozgałęzi się Pan na Antarktydę. Co wy na to? O tym właśnie mówimy. To nie chodzi o to, że ty robisz swoje dzieło, ja robię swoje dzieło. Jest tak naprawdę tylko jeden prawdziwy krzew winny na ziemi. A my jesteśmy różnymi gałęziami tego krzewu, które pokrywają całą ziemię z owocami. Z pięknymi owocami. Muszę się pośpieszyć, bo ze względu na czas już przeznaczyłem na to 30 minut. Przeczytajmy tytuł. Zachować siebie w jednym przepływie Pańskiego dzieła w celu rozprzestrzeniania Kościoła i otrzymania Pańskiego miłosierdzia, żeby zostać zbawionym od szatańskich intryg. Tam powinno być bracia miłosierdzia, a nie łaski. Myślę, że to wszystko wyjaśnia samo siebie. Będziecie przyglądać na nowo te poselstwa, zagłębiać się w nie, zobaczycie. Nie będziemy mieli czasu, aby przeczytać wersety, ale wystarczy, że powiemy, że w tych wersetach, które tutaj mamy, w wersetach biblijnych, te wersety są pełne słowa wzrastać, pomnażać się. Te dwa słowa, wzrastać, pomnażać się, natychmiast przywodzi na myśl coś organicznego. Słowo wzrastać. Słowo pomnażało się, rozmnażało się. Że widzimy tu to rozkrzewianie się, rozprzestrzenianie się Pana. Z Jerozolimy na całą Judeę i Samarię. I ostatecznie poprzez Azję Mniejszą do Europy i tak dalej, jeszcze dalej. Pierwszy punkt rzymski, przeczytajmy razem. Przepływ boskiego życia, który rozpoczął się w dniu Pięćdziesiątnicy i trwa przez wszystkie pokolenia aż do dnia dzisiejszego, to jeden strumień. Strumień ten realizuje Boży cel, budowanie Kościoła, który zbiorowo wyrazi Boga. Myślę, że o tym wiemy, nie muszę zbyt dużo o tym mówić, ale główny punkt jest taki, że chodzi tutaj o to jedno drzewo, jedną roślinę, jeden krzew winny, który rozprzestrzenia się. To jest to, o czym mówiłem. Tutaj mamy jednak trochę inną myśl. Mamy jeden strumień, jeden przepływ. W Dziejach Apostolskich jest ta kwestia jednego przepływu jest bardzo wyraźna. Jest tylko jeden przepływ, jeden strumień z tronu. Nawet w Nowej Jerozolimie. Jest tylko jeden przepływ, który płynie od Trójjedynego Boga. Jest to Jego udzielanie się. Udzielanie się Jego boskiego życia. I ten jeden przepływ to jeden strumień, jeden prąd. Ostatecznie będzie to nawet Jego jedno poruszanie się poprzez Jego jedno dzieło. Aby dotrzeć do Bożego celu. A co jest Jego celem? Po prostu zbudować Kościół. Kościół, który jest powszechny. To słowo powszechny nie ma go w Biblii, ale mówimy tu o jednym Kościele. Oczywiście ten Kościół składa się z wielu Kościołów w czasie i przestrzeni. Ale chciałbym teraz sprowadzić wszystkie nasze myśli na ten jeden Kościół. Jest tylko jeden Kościół w tym wszechświecie. Jeden Kościół na ziemi. I wszyscy jesteśmy w tym samym Kościele. Bożym celem jest zbudować Kościół. Zbuduję mój Kościół. I ten Kościół służy jego zbiorowemu wyrazowi. Tak naprawdę ten Kościół to jest tym krzewem winnym na ziemi. A gdy oddajemy w sobie pierwszeństwo Panu i czynimy Go swoją pierwszą miłością, On staje się dla nas boskim strumieniem, który płynie w nas i wypływa z nas w postaci pierwszych uczynków. Pierwsza miłość pobudza nas do pełnienia pierwszych uczynków, które z niej właśnie wypływają. Pierwsze uczynki wyrażają też Pana, który jest naszą pierwszą miłością. Odwołam Was tutaj do wyjątków z posługi. Całe te wyjątki dla tego poselstwa pochodzą z dzieł zebranych Watchmana Nee. I omawiają Kościół w Efezie. List. Jeden z siedmiu listów w Księdze Objawienia. Jednym z nich był list do Efezu, do Kościoła w Efezie. Tutaj sednem sprawy jest to, jest ważność pierwszej miłości, naszej pierwszej miłości do Pana. W naszym pracowaniu dla Niego, trudzeniu się dla Niego na ziemi dzisiaj. Główną rzeczą tutaj jest ten boski strumień, który płynie. Cały czas płynie, ciągle płynie. I Pańskie rozprzestrzenianie się jest za sprawą tego przepływu, tego jednego strumienia. Widzimy to, ten obraz w Księdze Ezechiela. Widzimy ten przepływ, który wychodzi z domu, a ostatecznie powiększa się ten przepływ i staje się rzeką, potężną, rwącą rzeką. I tam, gdzie ta rzeka się udaje, tam wszystko żyje, ponieważ jest to przepływ życia. Jest tylko jeden strumień, który wychodzi z tego domu. I ten strumień, bracia, ten strumień jest tym, co nawodni tę ziemię, co przyniesie życie na tę ziemię. Ten strumień wyda owoc dla zaspokojenia Ojca na tej ziemi. Jest tylko jeden boski strumień. Ale aby ten strumień mógł w nas płynąć i poprzez nas w nieustanny sposób, z praktycznego punktu widzenia, musimy dawać pełne pierwszeństwo Panu w naszej istocie, aby uczynić Go naszą pierwszą miłością. Nie mam czasu. Musicie przeczytać te wyjątki. Są niesłychanie poruszające. Brat Nee mówi tutaj w taki sposób, w jaki tylko on potrafił mówić. Z takim brzemieniem, że podczas gdy na początku, gdzieś w przeszłości, być może to, co nas poruszało, pobudzało nas, jakoś ograniczało, by służyć Panu, było po prostu miłością do Niego. Nic innego. Tylko ta miłość. Tutaj, kiedy Pan napisał do Kościoła w Efezie, ten Kościół już nie jest w takim stanie. Ten Kościół poszedł dalej. To już nie jest Kościół dziecko. To nie jest nowy Kościół. Kościół, który już istnieje od dłuższego czasu. I coś się wydarzyło. Coś się rozwinęło, albo coś zmutowało. I co to jest? Pan powiedział, znam Twoje dzieła, Twoją wytrwałość, że nie znosisz złych ludzi, że uznałeś tych apostołów, którzy nimi nie są fałszywymi, wytrwałeś różne rzeczy z powodu mojego imienia i się nie utrudziłeś. Jeśli bym miał takie CV, byłbym całkiem dobrze wykwalifikowaną osobą. Kto powie, że to nie jest doskonały Kościół? Wszystko bardzo pozytywne. W tym Kościele jest pełno trudzenia się, trudu. Jest wypełniony wytrwałością. W tym Kościele jest rozeznawanie fałszywych apostołów od prawdziwych. Ten Kościół może znieść wiele rzeczy z wytrwałością, nawet z powodu Pańskiego imienia, nie utrudził się. Ale Pan powiedział, mam tę jedną rzecz przeciwko Tobie, że pozostawiłeś swoją pierwszą miłość. Porzuciłeś swoją pierwszą miłość. Musicie przeczytać to, co pisze brat Ni, abyście zostali wewnętrznie przekonani, obnażeni, idąc naprzód. Niemalże jedynym niebezpieczeństwem jest to, że stracimy tę pierwszą miłość. Że nie to, że stracimy nasze dzieła, naszą pracę. To będzie trwało nadal. Być może będzie nawet silniejsze niż było wcześniej. Ale ta początkowa, ta ograniczająca moc miłości nie ma już jej w nas. Tak więc Pan zganił Kościół w Efezie, że ma tę jedną rzecz przeciwko Niemu, że porzucił tę pierwszą miłość. To znaczy powróć, nawróć się i uczyń pierwsze dzieła. Co to są pierwsze dzieła? Pierwsze dzieła to wciąż wytrwałość, to wciąż wiele trudzenia się, ale różnica jest taka, że pierwsze dzieła to są dzieła miłości. To jest trud miłości. To jest praca, dzieło, którą w pełni pobudza ta miłość. Brat Ni powiedział tam coś na temat tego, że potrzebujemy wiecznego miesiąca miodowego z Panem. Chciałbym zapytać samego siebie i was wszystkich. Usługujemy, jesteśmy zajęci, trudzimy się bardzo. Chciałbym zadać to pytanie. Czy wciąż jesteśmy na miesiącu miodowym z Panem? Możemy być bardzo wierni, bardzo pilni, ale możliwe jest, że nie mamy tej najlepszej miłości, gdy Mu służymy, tak jak kiedyś mieliśmy. Tak więc, aby ten strumień wciąż płynął w taki świeży sposób wewnątrz nas, musimy czynić te pierwsze dzieła. Tylko te uczynki, do których pełnienia pobudza nas pierwsza miłość, są złotem, srebrem i drogimi kamieniami. Nie chodzi o to w pewnym sensie o to, co robimy. Kościół w Efezie robił wszystkie właściwe rzeczy. Absolutnie. Robili wszystkie dobre rzeczy. Ale jeśli tych rzeczy nie pobudza pierwsza miłość, zgodnie z tym, co tu czytamy, nie mogą być złotem, srebrem i drogimi kamieniami. Jestem bardzo, bardzo, bardzo wewnętrznie poruszony, przekonany tym, ponieważ usługuję już od dłuższego czasu, pracuję, trudzę się, robię to, tamto. Ale kiedy to przeczytałem, powiedziałem, Panie, czy ja to robię jako pierwsze dzieła, z pierwszą miłością? Nie jestem pewien. Tak więc słowo dla mnie to nawróć się. Potrzebujemy nieustannego nawracania się. Nie tylko zadowalać się tym, co robimy, czego dokonujemy, skupiać się na rezultatach. Musimy powrócić raz po raz do tej pierwszej miłości, powracać i kochać Pana, aby Mu służyć. I kochać Mu podczas, gdy Mu służymy. Przeczytajmy drugi punkt rzymski razem. W związku z podstawową zasadą Kościoła, która brzmi Kościół jest wieczny i powszechny, Kościół nieustannie musi się rozprzestrzeniać na ziemi. Wzrost i budowanie Kościoła opierają się na jego rozkrzywianiu. Mamy więc stronę wzrostu, ale mamy też stronę rozkrzywiania się. Jest strona powiększania się. Strona rozkrzewiania. To szczególne słowo tutaj to rozkrzewiać się, rozprzestrzeniać się. Ono to pochodzi ze wzrostu, z przyrostu. Ale musi być nieustanne rozkrzewianie się Kościoła. To musi mieć miejsce. Powiedziane jest tutaj, że nawet budowanie Kościoła zależy od rozkrzewiania się Kościoła. Jeżeli Kościół się nie rozprzestrzenia, to znaczy, że nie jest za bardzo zbudowany. Kościół powinien się rozkrzewiać. Nie powinniśmy nigdy mówić, że Kościół się rozprzestrzenił wystarczająco. Nigdy nie powinniśmy tego mówić. Kościół musi się rozprzestrzeniać. Nieustannie. Tak jak przez ostatnie 2000 lat, wciąż musi się rozprzestrzeniać. Kościół musi się rozprzestrzeniać nieustannie w Pańskim odzyskiwaniu. Nieustannie. A. Do szerzenia się Kościoła prowadzi wzrost w Pańskim życiu i wypływ, przelewanie się tego życia. Myślę, że to jest bardzo jasne. Prawdziwe rozprzestrzenianie się, szerzenie się Kościoła to wzrost Pańskiego życia, to jest przelewanie się tego życia. Szerzenie się Kościoła to tak naprawdę przelewanie się tego, tej obfitości życia, tej żywej wody, która wytryskuje z naszej wewnętrznej istoty, nawet zbiorowo jako Kościół, kiedy ten przepływ po prostu przelewa się. Wtedy będzie miał miejsce prawdziwe, organiczne rozprzestrzenianie się, rozkrzywianie się. Mamy tutaj te wszystkie wersety, ale nie mam czasu, żeby się w nie zagłębić. Aby to słowo rosło, pomnażało się, musi być to organiczne rozprzestrzenianie się w nas. B. Rozkrzywianie się Kościoła rozwiewa błędne pojęcia, czy to powstałe na tle danego regionu, czy też dotyczące rasy bądź wzajemnej dyskryminacji. Dzięki rozkrzywianiu się Kościoła przestajemy być zamknięci w umyśle. Omawiamy różne części Księgi Dziejów Apostolskich na temat rozprzestrzeniania się. Pierwsza rzecz, jeśli chodzi o to właśnie rozprzestrzenianie się, zdrowa część rozprzestrzeniania się, to jest taka, że kiedy Kościół się rozprzestrzenia, wszystkie złe, błędne pojęcia zostają rozwiane. Różne wyobrażenia dotyczące jakiegoś regionu, czy rasy, czy wzajemnej dyskryminacji, nawet zamknięcie w umyśle, to rozprzestrzenianie się skruszy te wszystkie pojęcia. To jest prawda. Pozostajemy w jednym miejscu, stajemy się, tak jak utykamy w pewnym miejscu, w pewnych wyobrażeniach, pojęciu. Musimy rozprzestrzeniać się do innych miejsc, być z innymi ludźmi, w innej sytuacji. Wiele takich wyobrażeń zostanie skruszonych, zniszczonych. Chwała Panu. I to jest naprawdę, na tym polega myśl o scalaniu się. Przyjeżdżam tutaj pełen amerykańskich wyobrażeń, poglądów, ponieważ nie jestem w stanie nic z tym zrobić, ponieważ stamtąd pochodzę. Muszę się rozkrzewiać, rozprzestrzeniać. Kiedy udam się do Europy, tam amerykański sposób nie działa. Tak więc te amerykańskie wyobrażenia muszą zostać skruszone. Wiecie, o co mi chodzi? Istnieje takie niebezpieczeństwo, jeżeli zostaniemy w jednym miejscu, ale jeżeli się rozprzestrzeniamy, wiele z tych rzeczy zostaje skruszonych, zniszczonych i tak naprawdę zostajemy wyratowani, zbawieni od tych rzeczy. I to jest jedyny sposób na to, aby Pan uzyskał jednego nowego człowieka. W 8 rozdziale Dziejów Apostolskich widzimy pierwszy krok rozkrzewiania się Kościoła w Samarii, a następnie w Etiopii, w Afryce. Głośmy Ewangelię. I jedno i drugie tak naprawdę za sprawą Filipa, ewangelisty. W 7 rozdziale wszystko jest na temat Szczepana, ale jest jeszcze jedna osoba z tych 7, Filip. Mowa jest o nim w Dziejach Apostolskich 8. I tych dwóch ewangelistów miało udział w rozprzestrzenianiu się. Kościół rozprzestrzenił się z Jerozolimy, oczywiście za sprawą prześladowań, ale Filip za sprawą Ducha prowadzony był najpierw do Samarii, a później poprzez tego jednego człowieka, eunucha etiopskiego, Nie wiem, czy on pochodził stąd, ale rozprzestrzenił się w ten sposób do Afryki. Głośmy Ewangelię wszystkim plemionom, językom, ludom i narodom, gdyż Kościół jest powszechny i musi się rozprzestrzeniać. Dzieje apostolskie są na temat rozprzestrzeniania się. W 8 rozdziale mamy właśnie to rozprzestrzenianie się poprzez Filipa do różnego rodzaju ludów, ludzi. Niszcząc różne bariery rasowe, regionalne i tak dalej. Pan chce zdobyć całą ziemię dla swojego świadectwa. D. W 9 rozdziale Dziejów Apostolskich widzimy wybór Szawła, zwanego później Pawłem, przez Boga. Z wyborem tym nie godzi się nasz ludzki rozum. Rozprzestrzenianie się Kościoła musi skruszyć i rozwiać nasze zawężone, błędne ludzkie zrozumienie. Winniśmy wierzyć, że ktoś może najpierw prześladować Kościół, a potem głosić Ewangelię. To naprawdę rozsadza nasz umysł, nieprawdaż? Mamy tutaj Szawła. Chodził w koło, otrzymywał pełnomocnictwa od starszych, aby udawać się w różne miejsca i prześladować chrześcijan, wierzących w Pana. Przewodził w tym wszystkim. Pilnował ubrań, kiedy kamienowano Szczepana. Nie był jakimś małym prześladowcą. On był jednym z głównych prześladowców, był przywódcą tego prześladowania. Uczynił okropne rzeczy Kościołowi. A później Pan go spotkał, został zbawiony. Pan poszedł do Ananiasza, tego człowieka w Damaszku, i powiedział: idź, mam tutaj człowieka, który jest dla mnie wybranym naczyniem. On poniesie moje imię przed pogan i przed królów i tak dalej. Idź tam, połóż na niego ręce, aby utożsamić go z ciałem. Ananiasz powiedział: poczekaj chwilę. Panie, czy może pomyliłeś się? Przecież to jest ten, który usiłuje nas zabić, uwięzić nas. To jest wybrane naczynie? Nie ma mowy. No, możemy to nazwać takim pojęciem ananiaszowym, koncepcją ananiaszową. Pan po prostu działa bez względu na osoby, nie biorąc pod uwagę osoby. I często potykamy się na tym, dlatego nie możemy za Nim podążać, ponieważ mamy pewne koncepcje, pewne wyobrażenia, albo z powodu niektórych, których wybrał, tak jak w tym przypadku, ale dzięki Panu, Ananiasz był posłuszny Panu, poszedł i poprzez to wszystko Paweł stał się częścią ciała i natychmiast powiedział: powiedziane jest, że Paweł ogłaszał Jezusa w synagodze, że ten jest Synem Bożym. Że ten jest Chrystusem. Co wy na to? E. 10 rozdział Dziejów Apostolskich. Bóg może się posłużyć każdym. On ma swoich wybranych. Musimy szanować suwerenność Pana w Jego rozprzestrzenianiu się. 10 rozdział Dziejów Apostolskich ukazuje, że nad ewangelicznym poruszaniem się Pana na ziemi panuje tron w niebie i że Ewangelia musi się szerzyć na cztery strony zamieszkałej ziemi, gromadzić różnych nieczystych, grzesznych ludzi, oczyszczać ich odkupieńczą krwią Chrystusa i obmywać ich odnawiającym Duchem Świętym. Mamy tę historię tym razem Piotra, kiedy był w transie, był otwarty, widział jakieś naczynie, prześcieradło, pełne nieczystych rzeczy, nieczystych zwierząt, szczególnie dla Żyda. Każdy rodzaj nieczystego zwierzęcia i gada był na tym, na tej płachcie. Pan powiedział, bierz. Piotr powiedział, nie. To jest, tego nie wolno, niezgodne z prawem. Piotr spierał się, dyskutował z Panem. Powiedział, nie wolno Żydowi, aby łączył się albo zbliżał się do jakiejś innej rasy. Powiedział później co? To, co teraz zacytowałem, on, Piotr mówi to, co powiedział ludziom. Bóg pokazał mi, że nie powinienem uważać za pospolite żadnego człowieka, ani za nieczyste. Tutaj Pan mówi Piotrowi, aby udał się do domu Korneliusza, aby zaniósł Ewangelię do pogan. W rezultacie miało mieć miejsce drugie wylanie ducha na część pogańską pańskiego ciała. To wspaniałe, wielkie zdarzenie w 10 rozdziale Dziejów Apostolskich. I tutaj Pan musiał przyjść do Piotra w wizji, aby zmienić jego pogląd, jego wyobrażenie, aby był otwarty na to nowe poruszanie się, na to dalsze rozprzestrzenianie się Pana. F. 13 rozdział Dziejów Apostolskich pokazuje, że 5 proroków i nauczyciele, którzy usługiwali Panu w kościele w Antiochii, wywodziło się z Żydów i pogan. Różnili się oni pochodzeniem, wykształceniem i pozycją społeczną. Świadczy to o tym, że w skład kościoła wchodzą wszystkie rasy i klasy ludzi, niezależnie od pochodzenia, jak również o tym, że dary duchowe i funkcje udzielane członkom ciała Chrystusa nie wiążą się z zajmowaną przez nich naturalną pozycją. Mamy 13 rozdział Dziejów Apostolskich. Znamy tę historię. Było 5 proroków i nauczycieli w kościele w Antiochii. I pośród tych 5, 2 było Żydami. 2 miało źródło afrykańskie, pochodzenie afrykańskie. I jeden z nich, który jest z tego innego źródła, mają różne podłoże, jeśli chodzi o wykształcenie, czy status społeczny, czy naturalny, z innych ras, z innych klas społecznych, z innych podłoży. Ale oni wszyscy mieli szczególny dar duchowy od głowy. Obdarzono ich szczególnymi funkcjami jako członków ciała. Nic z tego nie opierało się na naturalnej pozycji. W rozprzestrzenianiu się Pana, bracia, musimy odłożyć na bok naturalne pozycje. Rozważanie naszego naturalnego podłoża, naturalnych rzeczy. Jesteśmy w nowym człowieku. Jesteśmy członkami Pańskiego ciała. Wszystkim nam dano pewne funkcje, pewne dary, abyśmy nimi służyli Panu ze względu na Jego rozprzestrzenianie się. I musimy razem koordynować się, usługiwać razem, modlić się razem. Oto sposób, w jaki Pan rozprzestrzenia się. I szczególnie w tym przypadku w taki sposób rozprzestrzeniał Ewangelię Królestwa, na świat pogański. Jeden, dzięki tym 5 wiernym i poszukującym członkom ciała Chrystusa, Pan wykonał olbrzymi krok, odłączył Barnabę i Szawła do swojego dzieła i poruszania, dzięki czemu Ewangelia Jego Królestwa przedostała się do świata pogan. 2, poruszanie to dokonywało się całkowicie za pośrednictwem ducha, w duchu i wraz z duchem, dzięki koordynacji między wiernymi poszukującymi członkami ciała Chrystusa na ziemi, a głową w niebiosach. Oczywiście to poruszanie się, to rozkrzywianie się Pana, prawdziwe rozprzestrzenianie się Pana musi być poruszaniem się ducha w duchu i z duchem. W w koordynacji z Jego członkami. To jest nowe poruszanie się w Kościele w Antiochii, taki punkt zwrotny w Bożym poruszaniu się na ziemi. G. Apostoł Paweł w swojej pierwszej podróży ewangelizacyjnej udał się na Cypr, a następnie do Azji Mniejszej, gdzie zakładał kościoły miejscowe. Omawiamy teraz te wszystkie rzeczy, aby pokazać wam, jak ten krzew winny się rozkrzewia poprzez apostoła Pawła i jego współpracowników. Najpierw Jerozolima, później Antiochia, a teraz Cypr i Azja Mniejsza w jego pierwszej podróży tak zwanej misyjnej. H. Po rozstaniu się z Barnabą Paweł udał się w swej drugiej podróży z posługą do Europy, do Filipii, Tesalonik, Berei, Aten i Koryntu, a wrócił przez Efes do Antiochii. To jego druga podróż, aby Pan mógł się rozprzestrzeniać, tym razem do Europy. I trzecią podróż Paweł odbył z Antiochii do Galacji, Frygii, Efezu, Macedonii i Grecji i do Jerozolimy. Nie z powrotem do Antiochii, ale do Jerozolimy. Pan ma tutaj swój suwerenny zamysł, jeśli chodzi o jego plan podróży. I J, czwarta podróż Pawła wiodła z Cezarei do Rzymu. Cezarea leży na wybrzeżu. Tam, gdzie był rząd, był ośrodek władzy reprezentującej Rzym. Także to jest bardzo proste takie podsumowanie rozprzestrzeniania się Pańskiego w Księdze Dziejów Apostolskich. Teraz przechodzimy do trzeciego punktu rzymskiego. Przeczytajmy razem. Musimy przyjmować Pańskie miłosierdzie. Zbawi nas ono od szatańskich intryg, które przeszkadzają rozprzestrzenianiu i budowaniu Kościoła. Musimy również trwać w przepływie tego wieku ze względu na zbudowanie Jego ciała. Chcielibyśmy w tym punkcie omówić to, jak potrzebujemy Pańskiego miłosierdzia, aby być zbawieni od intryg szatańskich, szczególnie tych, które przeszkadzają w tym rozprzestrzenianiu i budowaniu Kościoła z jednej strony, a także z drugiej strony za sprawą Jego miłosierdzia, że będziemy zachowani w przepływie tego wieku ze względu na budowanie Jego ciała. Jest tutaj wiele lekcji, których możemy się nauczyć. One staną się dla nas bardzo ważne, kiedy się tak rozprzestrzeniamy. Te wszystkie lekcje, które tutaj widzimy w Dziejach Apostolskich, przeczytam je. Bardzo są cenne te lekcje. A. Potrzebujemy zbawienia od zewnętrznych i martwych przepisów, ludzkich opinii, swojego ja wraz z jego starymi poglądami. Ktokolwiek przyjmuje od Pana miłosierdzie, zostanie od tego wszystkiego zbawiony. Od tego, w jakim stopniu zostajemy zbawieni, zależy to, w jakim stopniu zbudowany może zostać Kościół. Omawiamy tutaj Dzieje Apostolskie 15. Byli jacyś ludzie, którzy przyszli z Jerozolimy. Mieli podłoże faryzejskie, nie mają jasności, jeśli chodzi o Bożą ekonomię, o obrzezanie i te wszystkie starotestamentowe praktyki. Także Paweł i Barnaba musieli udać się do Jerozolimy, aby tam mieć konferencję, znaczy naradę, żeby podjąć jakąś decyzję w imieniu ciała, co zrobić. Ale jasno się okazało ze sprawą tego wydarzenia, że to już nie jest wiek Starego Testamentu, ale jesteśmy w Nowym Testamencie i jest to wiek łaski. Że już nie jesteśmy zbawieni przez uczynki, z uczynków, ale poprzez łaskę, przez wiarę. Tak więc sedno sprawy jest takie, że musimy być zbawieni od przepisów, starych wyobrażeń. Nawet rzeczy dotyczących starego wieku, starej ekonomii. Aby Kościół mógł się budować i iść naprzód. B. Na podstawie lekcji, której doświadczył Piotr ma jakąś lekcję dla nas tutaj. Nauczmy się, że potrzebujemy wybawienia od zasłon religijnej tradycji i starego pochodzenia. Wówczas zobaczymy, że panuje nad nami wizja wiecznej Bożej ekonomii i że niesiemy prawdę Ewangelii. Jest to historia tych właśnie nieczystych rzeczy, które Piotr ujrzał w swojej wizji. Przykro powiedzieć, ale nawet Pan posłużył się Piotrem, aby przyprowadzić pogan. Trochę później, kiedy był w Antiochii, Piotr jednak upadł. Kiedy ludzie z Jerozolimy przyszli, zachował się obłudnie. Także Barnaba wraz z nim zostali pochwyceni w tym błędzie. Zaczęli się oddzielać od pogan, żeby być tylko z wierzącymi pochodzenia żydowskiego. Także Paweł musiał wstać i wskazać na ten błąd w bardzo bezpośredni sposób, związany z prawdą Ewangelii. Także musimy nauczyć się tej lekcji, aby stać z prawdą Ewangelii i aby być zbawieni od religijnej tradycji dawnego podłoża. C. Na podstawie lekcji, której doświadczył Barnaba, kolejna lekcja, bardzo ważna lekcja dla nas. Nauczmy się, że potrzebujemy wybawienia od ludzkich opinii, naturalnych więzi. Naturalne więzi mogą przeszkodzić rozprzestrzenianiu się Pańskiemu. Dyskusje, jakie wywiązują się pośród współpracowników z powodu osobistych więzi, są okropne. Zapamiętajmy to sobie dobrze. Paweł i Barnaba tutaj mieli udać się w podróż i Barnaba chciał zabrać ze sobą Jana, którego zwano też Markiem, a Paweł nie uważał, że jest to właściwe, ponieważ Jan Marek opuścił ich i nie udał się z nimi dalej w dziele. Wycofał się w pewnym momencie. I pojawiła się między nimi kłótnia, sprzeczka między Pawłem a Barnabą i oddzielili się od siebie. Moglibyśmy zapytać, kto miał rację, kto jej nie miał. Nie wiem, ale mogę wam powiedzieć tylko tyle, że po tym czasie nie ma już wzmianki na temat Barnaby w Nowym Testamencie. Podczas gdy Paweł dobrał sobie Sylasa i zostali, po tym jak zostali poleceni łasce Pana, udali się w podróż. Także mamy tu lekcję, której możemy się nauczyć. Naturalne więzi. Musimy to porzucić. Zostawić to za nami, w naszej służbie, przy rozprzestrzenianiu się Pana. D. Na podstawie lekcji, której doświadczył Apollos, kolejna wielka lekcja, której powinniśmy się nauczyć. Nauczmy się, że potrzebujemy wybawienia od posługi, która jest pozbawiona kompletnego objawienia o Bożej nowotestamentowej ekonomii i od tego, że nie jesteśmy jedno z posługą wieku. Apollos z Aleksandrii był bardzo elokwentnym człowiekiem, pełnym mocy, znał dobrze Pismo Święte, był mocny w duchu, ale tylko znał chrzest Jana Chrzciciela. Także więc nie miał pełnej wiedzy na temat Bożej nowotestamentowej ekonomii. I ostatecznie Pryska i Akwila musieli mu pomóc. Widzimy tutaj poprzez pewne takie okna w pismach Pawła, szczególnie w pierwszym liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale i w szesnastym, mamy tu pewien wgląd w to, że Apollos stał się pewnego rodzaju przeszkodą dla Bożego poruszania się w tych dwóch rzeczach. Po pierwsze, w objawieniu brakowało mu pełnego objawienia, a po drugie, nie był w stanie być w pełni jedno z posługą wieku, którą reprezentował sam Paweł. Nauczmy się czegoś z lekcji, której doświadczył Paweł w Dziejach Apostolskich 16:6-12. Wersety te pokazują problem związany ze współpracownikami, którzy przyjeżdżali w dane miejsce i skłonieni byli się tam osiedlić, nie chcieli stamtąd się ruszyć. Stare więzi, sympatie, upodobania i poglądy powstrzymują nas od podążania za wewnętrznym prowadzeniem zamieszkującego ducha. poruszać się z Panem, poruszać się z Duchem, bracia, nie możemy być osadzeni, osiedleni. Musimy być w stanie się poruszyć razem z Panem. Tak więc Paweł tutaj szedł w jednym kierunku, aby kontynuować swoje podróże w Azji Mniejszej. Taki był plan. Ale Duch Jezusa nie pozwolił im. Miał nawet pewną wizję Macedończyka, który błagał ich, aby przyszli do niego i pomogli im tam w Macedonii. Potem powiedziane jest, że Piotr i jego towarzysze natychmiast starali się pójść do Macedonii, aby tam ogłosić Ewangelię. Pokazuje to, jak elastyczny Paweł był, jak bardzo był w duchu, w jakim stopniu podążał za duchem, tak aby Pan mógł się rozprzestrzeniać, rozkrzewiać bez przeszkód. Duch Święty zabronił Pawłowi jego współpracownikom, a Duch Jezusa nie pozwolił. Zabranianie przez Ducha Świętego nas oddziela, uświęca. Duch Jezusa zaś pozwala nam na coś, bądź tego zabrania. Wiecie, bracia, często, kiedy poruszamy się razem z Panem, tak naprawdę nie poruszamy się z Duchem, wraz z Duchem. Wciąż być może poruszamy się według jakiegoś wyobrażenia, jakiegoś myślenia. Naprawdę potrzebujemy bardzo Pańskiego miłosierdzia, aby zostać rozładowani, opustoszeni, aby być elastyczni i podążać naprawdę za Duchem. Duch Święty mówi nie i uświęca nas. Duch Jezusa zaś mówi idź i posyła nas w człowieczeństwie Jezusa, byśmy realizowali wolę Bożą, pozostając pod działaniem krzyża. F. Nauczmy się czegoś z lekcji, której doświadczył Paweł i praktykujmy życie ciała, a także przyjmujmy słowo, które Duch wypowiada poprzez członki ciała. Okazujmy mu posłuszeństwo, tak jakby było ono słowem od głowy. Mamy tu Pawła, który słyszy słowa od członków ciała. Słyszy od jakiegoś członka ciała, że więzy i cierpienie czeka na niego w Jerozolimie, ale Paweł wciąż chce iść, ponieważ miał brzemię. I oczywiście Pan był suwerenny ostatecznie. Pańska wola się dokonała, nawet za sprawą tego, że Paweł się tam udał. Ale lekcja, której tu powinniśmy się nauczyć, jest taka, że powinniśmy praktykować życie ciała, aby przyjąć słowo ducha, które pochodzi od członka ciała. Pan mówi do nas w dużym stopniu poprzez członki swojego ciała. Dobrze zrobimy, jeśli będziemy zważali na słowo ciała. G. Wyciągnijmy naukę z błędu Jakuba, niszczycielskiego pomieszania, jakie panowało w kościele w Jerozolimie. Nie mam czasu tutaj, wiecie o co chodzi. Paweł udał się do Jerozolimy. Jakub był bardzo dumny. Spójrz, dziesiątki tysięcy ludzi wierzących. Wszyscy są bardzo porządni, wszyscy zachowują prawo. Wprowadził cały Kościół w Jerozolimie w prawo, w Nowy w Stary Testament. Tak bardzo, że ostatecznie Jerozolima musiała zostać zniszczona. Stała się przeszkodą w rozprzestrzenianiu się Pana i w budowaniu ciała. Punkt pierwszy. Jeremiasz mówił o prawie życia zapisanym na naszych sercach, Paweł zaś o prawie ducha życia w naszym duchu, natomiast Jakub cenił i gloryfikował prawo litery. To bardzo, bardzo poważne. Święci, w Pańskim odzyskiwaniu musimy całkowicie mieć całkowitą jasność, jeśli chodzi o Bożą, nowotestamentową ekonomię. Musimy znać prawdę we właściwy i kompletny sposób, abyśmy nie wprowadzili świętych w błąd w jakimś złym kierunku. Nie jesteśmy tu po to, aby zachowywać zewnętrzne prawo. jesteśmy tu po to, aby pozwolić, aby prawo życia wypisywało się na naszych sercach. Jesteśmy tu ze względu na udzielanie się boskiego życia w Nowym Testamencie. Dwa, Paweł mówi o ukrzyżowaniu wraz z Chrystusem i upodobnieniu do Jego śmierci mocą Jego zmartwychwstania. Takie życie prowadzi do powstania życia ciała, którego ukoronowaniem jest Nowa Jerozolima. To jest bardzo wyraźne przemawianie Pawła w pełni zgodne z Bożą nowotestamentową ekonomią. Wiąże się to w pełni z tym, że Chrystus został ukrzyżowany i zbudzony z martwych. Ten ukrzyżowany Chrystus i zmartwychwstały Chrystus to życie, które wytworzy życie ciała. Trzy. W świetle boskiego objawienia u Jakuba najbardziej odczuwa się brak krzyża Chrystusa. Pamiętajcie to. Najbardziej odczuwa się brak krzyża Chrystusa u Jakuba. Nie ma tam krzyża. W Bożej ekonomii nie zrealizujemy samodoskonaleniem, tylko zapieraniem się siebie. W Nowym Testamencie nie ma samodoskonalenia się, samorozwoju, ale zapieranie się siebie, odrzucanie samego siebie. Potrzebujemy krzyża. Krzyż jest kluczem w Bożej nowotestamentowej ekonomii, aby zbudować Jego ciało. Jakub chlubił się tym, że w kościele w Jerozolimie była niezliczona ilość wierzących Żydów, którzy żarliwie wypełniali prawo. Natomiast Paweł żarliwie zyskiwał Chrystusa. Chciał być znaleziony w Nim. Poznawał Go, uchwycił się Go, podążał za Nim i wywyższał Go, by w pełni Nim się radować. H. Na podstawie lekcji, której doświadczył Paweł, nauczymy się, że potrzebujemy wybawienia od łączenia praktyk judaistycznych z Bożą nowotestamentową ekonomią. Jest to nie tylko błędne, lecz również wstrętne w Bożych oczach. Nawet Paweł uległ wpływowi Jerozolimy. A więc Pan musiał wkroczyć, aby coś dokonać. Mamy tu lekcję, której powinniśmy się nauczyć. Wielka lekcja. Nawet odrobinę zboczenia z drogi jest czymś poważnym. I wyciągnijmy naukę stąd, że Paweł odwołał się do Cezara i skorzystał z rzymskiego obywatelstwa, by ratować siebie z rąk prześladowców. Pozwoliło mu to ukończyć bieg i dopełnić posługę. 1. Paweł był skłonny złożyć swe życie w ofierze dla Pana, lecz dalej starał się żyć, by realizować pańską posługę w takiej mierze, w jakiej to tylko było możliwe. Bóg w swej opatrzności, suwerenności raczej, uratował Pawła, oddalił od niego trudności i prowokacje, a także posłał go do zacisznego więzienia. Zapewnił mu tym samym spokojne otoczenie i dał czas na to, by czy to w Cezarei, czy w Rzymie, w swoich ostatnich listach wywiódł na światło dzienne dla Kościoła we wszystkich pokoleniach otrzymane od Niego bogate w szczegóły objawienie tajemnicy Bożej nowotestamentowej ekonomii. Z powodu Bożej suwerenności Bóg to zrobił, umieścił go w więzieniu. 3. Całą wieczność zajmie ocena korzyści i zysku, jakie odniósł z tych listów Kościół na przestrzeni wszystkich pokoleń. Nasze błędy ostatecznie, zgodne z Bożą suwerennością, zostaną użyte, aby wypracować coś dla Bożego celu, dla Bożego zamysłu. 4. punkt, przeczytajmy razem. Wszyscy winniśmy pójść za wzorem apostoła Pawła i wypełniać to samo jedno dzieło we wszechświecie przez wzgląd na jedno ciało. Tak więc w pańskim rozprzestrzenianiu się, realizując pańskie poruszanie się na tej ziemi, musimy wykonywać to samo dzieło. A dzieło w pańskim odzyskiwaniu służy zbudowaniu kościołów miejscowych, a przez to zbudowaniu powszechnego ciała Chrystusa. B. Obecnie wyróżnić można 4 rodzaje pracowników. 1. Pierwszy rodzaj to współpracownicy, którzy odpowiadają potrzebie Bożej posługi w tym wieku. to niewielkie grono ludzi, z którymi Pan się uporał i którzy trwają w jednomyślności. Dwa, drugi rodzaj to młodsi współpracownicy. Skłonni są oni przyjąć kierownictwo starszych współpracowników i poddać się im w koordynacji. Podążają i uczą się w pokorze. Trzeci rodzaj to ci, którzy nie są skłonni podporządkowywać się starszym współpracownikom. Nie należą do denominacji, lecz z przyjemnością pozostają z nami w społeczności. Czwarty rodzaj to kaznodzieje i wolni ewangeliści, którzy działają pomiędzy denominacjami. C. Potrzebujemy dziś współpracowników, którzy należą do pierwszego i drugiego rodzaju. Pracownicy należący do trzeciego i czwartego rodzaju mogą obrać swoją własną drogę. Bóg nie wyznaczył niektórym obrania tej samej drogi, którą my kroczymy, w związku z czym nie ważymy się im niczego na ten temat sugerować. Niezależnie od zaistniałej sytuacji, mamy do wykonania dzieło, które nam Bóg powierzył. Nie przeszkadzamy innym w ich dziele, ani go nie burzymy. Jesteśmy tu po to, aby wykonywać dzieło Pańskiego odzyskiwania. Amen. Myślę, że to wystarczy. Pomódlmy się teraz, możemy podejść i dzielić się.
Amen.